Dzisiaj jesteśmy znowu na naszej drodze, w którym od 3 tygodni dzielimy się. Ja na początku wspominałem, kiedy weszliśmy w czas postu, o tej drodze. Droga, która miała przede wszystkim na myśli nasz umysł, nasze myślenie. To, że jak ważne jest nasze myśli, które w naszej głowie mieszczą się, zakorzeniają się, czy w jakiś sposób mają wpływ na nasze wybory. I widzieliśmy, że to jest walka, która jest inna niż wszystkie inne walki, bo tą walkę musimy w sobie zwyciężyć. I nie wiem, jak wy, jak ja pamiętam swoje życie, to było zawsze tak, że umysł kontrolował moje życie. A powinno być tak, żeby duch kontrolował umysł. I wiem często ze swojego życia, że kiedy umysł mój dochodził do głosu, kiedy ja rezygnowałem, czyli jakby w tym, co dla mnie byłoby lepsze, rezygnowałem po prostu, czy byłem słaby, czy mi było po prostu tak wygodniej, zawsze kończyło to się dla mnie źle. Ponieważ była pewna zamiana. Zamiana polegała na tym, że to my, nasz duch, a tym bardziej jak jest odnowiony przez Ducha Świętego, musi wziąć kontrolę nad umysłem. I o tym mówiliśmy. I kiedy nasz umysł brał kontrolę, to podpowiadał nam, jak mamy myśleć. Podpowiadał nam, którędy mamy wybierać nasze ścieżki. I wielu z nas żyło według tego. I to idzie funkcjonować w jakiś sposób. To nie jest tak do końca, bym powiedział, to nie jest dobre, ale idzie żyć z tym. Gdy umysł twój bierze kontrolę nad tobą, nad twoim życiem i ty kierujesz się tym. Ale to nie jest dobre. Ponieważ umysł często sprzeciwia się temu, co chce twój duch. Abym powiedział inaczej, że umysł się zawsze sprzeciwia temu, co chce twój duch. Taki przykład bym powiedział z historii z biblijnej, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu. Oni fizycznie wyszli, tak? Kierowali się w kierunku Jordanu, w kierunku ziemi obiecanej. Oni wyszli fizycznie, ale ich umysł został tam. Oni chcieli powrócić. I to była walka. Walka polegała na tym, że tą podróż po tej pustyni oni mogli w 2 tygodnie przejść. Ale jak widzimy z historii i z tego, co jest opisane w drugiej księdze Mojżeszowej, to jest Księga Wyjścia, jest napisane, że Izrael chodził po pustyni przez 40 lat. Wiecie, dla mnie to jest bardzo wymowne. Podróż, która powinna trwać dla nich przez 2 tygodnie, wydłużyła się tak bardzo, że trzeba było 40 lat, aby to pokolenie, które wyszło z Egiptu, umarło na pustyni, ponieważ ich umysł nie był w stanie się przeobrazić. I Dzisiaj nawet, jeśli byłbyś w stanie kogoś, no taki banalny przykład, ale bardzo taki obrazowy. Wyciągasz osobę z alkoholu, zabierasz ją do domu, wykąpiesz ją. Chcesz, żeby ta osoba normalnie do ludzi wyglądała tak, ubierasz ją. Dajesz jej możliwość mieszkać u ciebie. Może znajdujesz dla tej osoby pracę. I dopóki inwestujesz tą osobę, dopóki jesteś przy niej blisko, to ta osoba robi to, co ty chcesz. Coś dobrego. Ale z chwilą, gdy zostawisz tą osobę, którą wyciągnąłeś z tego dołu, ona wraca z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że to fizyczne zmiana miejsca, czy fizyczne przejście z jednego miejsca na drugie nie spowodowało u tej osoby zmiany myślenia. I teraz chcę podkreślić to jedną rzecz, że nasze myślenie jest bardzo ważne. To, jak myślimy, jest bardzo wpływowe, bym powiedział, że decydujące, gdzie będzie nasz jutrzejszy dzień. Bo twoje myślenie wpływa na twoje wybory. Przypomnę definicję umysłu, którą właśnie dzieliłem się dwie niedziele temu. Czym jest umysł? Umysł to jest jak taka sterownia. Taka sterownia, w której się odbywają, są przerabiane wszystkie informacje twoje. Bodźce zewnętrzne, bodźce wewnętrzne, twoje impulsy. Na ile jesteś nieograniczony, czy na ile masz poznania, na ile masz doświadczenia, na ile masz wiedzy, to wszystko się dzieje, odbywa w twojej sterowni, którym jest twój umysł. I taka definicja umysłu w ten sposób brzmi. Umysł to zespół cech indywidualnych danej osoby. Czyli każdy, który słucha tych słów moich, każda osoba inaczej odbiera. Jedni zwracają bardziej uwagę na to, drudzy zwracają na coś innego uwagę. Innymi kategoriami dobieramy sobie do naszego punktu widzenia sytuacji czy tych rzeczy, o których będzie mowa tutaj. Wszyscy inaczej to odbierzemy. Jakbym się was zapytał, co dla was było najważniejsze w tym kazaniu, to ja wierzę, że każdy z nas miałby z innego punktu, widzenia patrzył na to. Każdy z nas inaczej. Dlatego to jest takie indywidualne. Czyli umysł to zespół cech indywidualnych danej osoby do odbioru i przetwarzania wszelkich informacji z zewnątrz, jak i z wewnątrz w celu sprawowania władzy nad tym, co i jak robimy, by jak najlepiej w tym świecie funkcjonować. Czyli ta sterownia odpowiada za to, gdzie się znajdujesz, za twój punkt widzenia, za wszystkie twoje wybory odpowiada ta sterownia. I teraz, gdybym się ciebie zapytał, co najważniejszą rzeczą jest w statku? Statek, zwykły statek morski. Jeszcze raz? Naprawdę? Nie kapitan? No właśnie, to jest podchwytliwe. Najważniejszą rzeczą w tym wypadku jest to osoba, tak? Jest nim kapitan. I tak samo nasz umysł jest jak kapitan, który decyduje, w którym kierunku ma pójść statek. Jako obraz chciałbym nam dać to. Jak ważny jest nasz umysł. I również mówiliśmy o tym, co nazywamy stanem umysłu. Bo są różne stany umysłu. Ale tak obrazowo możemy nazwać, stanem umysłu jest to, że jesteś szczęśliwy. To jest twój stan umysłu. Jesteś na etapie takiego życia, że pewne rzeczy nieprzyjemne lub ten czas, kiedy chodziłeś w takiej ciemnej dolinie, minął, Bóg cię posadził na wyższym poziomie, wszystko ci się układa, masz pracę, jesteś zdrowy, masz dom, masz dzieci wykształcone, wszystko jest po twojej myśli. I można nazwać, że twój umysł jest szczęśliwy, tak? Tobie się układa. Ale jest też tak, że stanem umysłu możesz nazwać strach albo ubóstwo. To nie jest stan tak naprawdę, w którym jesteś. To jest stan twojego umysłu, który właśnie związuje cię do tego, żebyś myślał tylko w tym schemacie, tylko w tej klatce więziennej, to, że jesteś chory, że jesteś niezdolny, to, że jesteś biedny, to jest stan umysłu. I według stanu umysłu, to, co ta sterownia wymalowała przed tobą, tak jest. Mówiliśmy również o tym, że w Przysłowiach Salomona 23:7 jest napisane, że tak jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. I tak jak, choć nie wszystkie myśli pochodzą od ciebie, ale jeśli weźmiesz je jako swoje, to co ci się stanie? Stanie ci się to, co myślisz w swoim sercu. Dokładnie to. Nic innego. Jeśli myślisz w swoim sercu, że masz dwie lewe ręce, już o nogach nie wspomnę, i w ogóle wszyscy przekreślają twoją jakokolwiek karierę w życiu i ty w to uwierzysz, to co się stanie? Takim będziesz. Bo wierzysz w to, co inni o tobie mówią lub co ty sam do siebie mówisz. Lub ktoś do ciebie, lub coś do ciebie to mówi. Tak się stanie. Chcesz czy nie chcesz? I mówiliśmy o tym, kto miesza nam w głowie, tak? Mówiliśmy, że diabeł wypuszcza swoje pociski w naszym kierunku. Pociski, które, jak to mówią, że są płomienne. One od razu robią swoją robotę w nas. Czyli takie pociski, które od razu nas bolą, na które musimy jakoś zareagować. I on ciska w nas. A te pociski to są słowa, to są strzały, które powie nam człowiek. To może być twój mąż, twoja żona. To mogą być wszystkie osoby, które są im bliżej ciebie, tym więcej diabeł ma do popisu. Ponieważ jeśli ktoś obcy by tak powiedział, to byś tego nie przyjął. Ale jeśli to swój powie, to boli podwójnie, można powiedzieć. I mówiliśmy również o takim pewnych zasadach, które na nasze życie wywierają olbrzymi wpływ. A ponieważ są to myśli jako początek, który wywołuje nas wpływ na co? Na nasze słowa, tak? Mówiliśmy tak, że nasze myśli stają się naszymi słowami. Mówiliśmy również o tym, że nasze słowa stają się naszymi czynami. Potem mówiliśmy, że nasze czyny stają się naszymi przyzwyczajeniami. Przyzwyczajamy się do tego. I potem nasze przyzwyczajenia, co robią? Stają się naszym charakterem. I na końcu nasz charakter staje się naszym przeznaczeniem, dziedzictwem. I nasze dziedzictwo, nasze przeznaczenie staje się częścią naszych dzieci, wnuków, prawnuków. Jak wielu z nas słyszało, że kiedy widzimy jakieś małe dziecko, to od razu sobie kojarzymy, a ona to jest cała babcia, wykapana babcia. Albo on jest wykapany dziadek. Chociaż nieraz jest takie pomieszane, że nieraz jest to, że pewne cechy charakteru z wnuka, znaczy z dziadka przechodzą na wnuczkę, ponieważ tak się spotykamy, ale to nie chodzi o fizyczną podobieństwo, ale pewne cechy charakteru dziedziczysz po swoich rodzicach. To, co rodzice włożą w ciebie, one nie tylko włożą to, że chcą coś dobrego, ale również to, co oni odebrali dziedzictwo od swoich rodziców, automatycznie idzie w tym pakiecie razem do ciebie. Także jak ważne musi być to, jak myślimy. Bo z samej myśli, jeśli ją odpowiednio z nią rozprawimy się, jest okej. Ale jeśli nie, to ona drąży, ta myśl drąży w słowa, ze słów do czynów, z czynów do przyzwyczajeń, z przyzwyczajeń do charakteru. No i z charakteru idzie dalej. Z pokolenia w pokolenie. I to był temat nasz, mojej żony, któryśmy się dzielili przez 2 tygodnie ostatnie. Dzisiaj chciałbym poruszyć ten sam temat, ale mówić o tym w kierunku uzdrowienia naszego umysłu. Co uzdrowi nasz umysł, nasz sposób patrzenia, nasz sposób reagowania? Co jest w stanie uzdrowić nasz umysł? I główne przeszkody, które nam blokują, to pierwszą z tych przeszkód to jest miłość do innych rzeczy. Miłość do innych rzeczy, która jakby przewyższa naszą miłość do Boga. Często słyszymy to, że jeśli Bóg w twoim życiu jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu. I czy to jest prawda? No absolutnie tak. Jeśli Bóg będzie jako priorytet w twoim życiu number one, to wszystko inne ma potem prawidłowe miejsce. Twoja rodzina, twoje małżeństwo, twoja edukacja, wszystko inne. Wszystkie inne pozostałe obszary twojego życia będą na właściwym miejscu. Ale jeśli stawiasz coś wyżej niż swoją miłość do Boga, to już wszystko się inne wali. Nie połatasz tego. Zawsze będzie coś, w czym będziesz kulał. Zawsze będzie coś, co ci będzie po prostu brakowało. Zawsze będzie coś. Ponieważ nie ma tej właściwej hierarchii, którą powinieneś mieć w swojej sterowni. nie ma tego. I moim pytaniem, czy mamy na to wpływ? Czy ja mam wpływ na to, komu dam pierwsze miejsce w swoim życiu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mam na to wpływ. Mogę z Bożą pomocą, mogę wszystko inne odstawić, aby Bóg w moim życiu zawsze doszedł do głosu i był pierwszy. Ty też możesz. Razem możemy. Mamy wpływ na to. Drugą rzecz, podobną do pierwszej. Drugą rzeczą jest łamanie Bożych zasad i przykazań. Każdy z nas złama. Nie ma wyjątku. Oprócz Pana Jezusa. Wszyscy z nas chybiamy cel. I niejednokrotnie przekraczaliśmy Boże zalecenia, Boże wskazówki, Boże nakazy Boże przykazy, Boże słowo. Co się dzieje, kiedy Boże słowo nie dochodzi do głosu? Nie masz pokoju z Bogiem. Możesz uciekać wtedy od Boga. Możesz się chować, chociaż wiemy, że nie uciekniemy. Ale jeśli ty nie jesteś w stanie zgodzić się z Bożym Słowem, to jest to przeszkodą. Przeszkodą, aby twój umysł był uzdrowiony. My z żoną często nie rozumiemy, czytając Boże Słowo, ale zgadzamy się, bo wiemy, że to jest Boże Słowo i to jest prawda. Może dziś nie rozumiemy pewnych kwestii, które są zawarte w Bożym Słowie, ale przyjmujemy to, ulegamy Bożemu Słowu. Mamy na to wpływ? Absolutnie tak. Absolutnie tak. To dotyczy Boga i Jego Słowa. Trzecią barierą, przeszkodą, jakie występuje przy uzdrowieniu umysłu, to jest rozczarowanie. Tak potężne żniwo zbiera rozczarowanie, ponieważ jest to potężną, bym powiedział, warownią diabelską, która niejednej osobie zrobiła dużo zła. Rozczarowanie. I chcę powiedzieć, że to jest złożone słowo. Pochodzi z dwóch członów. Pierwszy to jest przedrostek, drugi to jest czasownik dokonany. I w definicji wynika, że rozczarowanie jest to stan człowieka, który jest w jakiejś iluzji. Jakby żył w realu, a nie był w realu. Jest, często mówimy, że on żyje w swoim świecie. To jest jego świat i zostaw go, bo nie wygrasz z nim. Ale często jest tak, że my sobie ten świat sami stwarzamy, abyśmy właśnie byli w takiej iluzji. Często uciekamy od prawdy. Często chowamy się przed tym, żebyśmy usłyszeli tą prawdę. I to jest w nas silna emocja. Bo kiedy przychodzi ten punkt twojej konfrontacji z rozczarowaniem, to jest to niesamowity ból emocjonalny. Ty wolisz być w tej iluzji. Ty wolisz okłamywać się, niż stanąć twarzą w twarz z prawdą. Ponieważ rzeczywistość jest całkiem inna niż twoje oczekiwanie. Ty powiedziałeś, że będzie to i tego się chcesz spodziewać, a rzeczywistość jest, mówi całkiem co innego. I to, że nie idzie po twojej myśli, rozczarowujesz się. I rozczarowanie jest to jak samo oszustwo, jest to złudzenie. I to powoduje w nas, że nasz umysł jest nieuzdrowiony. Rozczarowanie to również rozsiewanie iluzji, złudzeń, które utrzymują nas w świecie nierealnym. I taką bronią jesteśmy atakowani. Rozczarowanie. Wiecie, kiedy rozczarowanie dochodzi do głosu, ja to nieraz przeżyłem. Wiecie, że moje decyzje to nie były logiczne, to nie były racjonalne. Działasz na podstawie uczuć rozczarowania. I każda decyzja wynikająca na bazie tego rozczarowania to jest chybienie celu w 100%. W moim, ale wierzę w to, że i w twoim życiu. W każdym z nas. Także rozczarowanie, kiedy na nas przychodzi, to znaczy, że nie pozwalamy, by prawda nas przemieniała. Chcemy być w iluzji. Chcemy się oszukiwać. Jest nam dobrze. Ale to ma krótkie nogi. Tak jak z kłamstwem. No bo to jest oszustwo. Samo oszustwo. Jest jeszcze inny rodzaj rozczarowania. Tych, których kochasz, oczekujesz dobrych zmian, uzdrowienia, przełomu. Wtedy to też działa na ciebie ujemnie. Uderza w twoją wiarę. W twoją podstawę uderza. Próbuje wykręcić obraz Boga, który jest dobry dla każdego i który wszystko może, bo jest wszechwładny. Musimy pilnować się, aby rozczarowanie nie brało nigdy w nas góry. Bo to scina nas. Zabiera nam trzeźwe myślenie. Pakuje nas w różne niezdrowe sytuacje, gdzie popełniamy błędy ze względu na to, że robimy złe wybory, dochodzimy do złych wyborów. Zdrada Piotra. Jak myślicie, czy Jezus się rozczarował zdradą Piotra?
Nie.
A czy kiedy Żydzi odrzucili swojego jedynego władcę i króla, bo go odrzucili, czy się rozczarował tym?
Też nie.
Też nie. Nie rozczarował się tym. I możemy się uczyć z tego. My nie polegamy na człowieku. Bo człowiek dziś stoi, jutro może leżeć. Ale polegamy na Bogu. U Niego nie ma cienia. On, kiedy mówi tak, jest tak. Na Nim polegamy. Polegając na Bogu, nie rozczarujesz się. I mamy wpływ na to. Absolutnie tak. Mamy wpływ. Drugą, czwartą rzeczą, nie drugą, ale z tych, z naszej strony, to są nasze żale, nasze rozgoryczenia, nasze urazy. Wiecie, ile pochodni od tego jest?
To jest awersja, niechęć, obraza, pretensja, rozżalenie, uczucie gniewu, wyrzuty, zadra, zazdrość, złośliwość. Żale, urazy, rozgoryczenia. To przez te ludzie cierpią, przez te rzeczy.
Przez te rzeczy są wojny, kłótnie w domach. Przez te rzeczy są rozwody. Obrażanie. Co dzisiaj w zborach robi obrażanie? A, obraził mnie. Idę, szukam innego zboru, albo w ogóle już nie chodzę. Bo mnie ktoś obraził. Bo mi ktoś powiedział za dużo coś. Obrażanie robi wielkie żniwo. A żale? Masz żal do pastora, masz żal do tego, żal do tamtego. Masz żal za to, że tyle wkładałeś, nikt cię nie zobaczył cię. Nikt cię nie pochwalił za to. Są żale takie. Można dużo mówić. Ale każdy z nas może sobie własną historię dopisać do tego. Każdy z nas był w takiej sytuacji, gdzie był rozgoryczony, rozżalony, miał pretensje do całego świata, do Boga. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile mocy ma ta negatywna myśl, o której wspomniałem. I jak często ona ląduje, tym większe zbiera diabeł swoje żniwo. Jeśli pozwalamy. Ja nie przeczę. Możesz mieć rację. Ja nie przeczę, że jesteś pokrzywdowany czy pokrzywdowana. Ja nie przeczę tego. Ale z mojej strony, jeśli ja nie wybaczę, to Bóg mi nie wybaczy. Jeśli ja nie odpuszczę pastorowi, to jak Bóg moje odpuści grzech? Jeśli ja nie wybaczę ludziom, którzy mnie skrzywdzili, to jaki ze mnie jest uczeń Jezusa? Wiem tylko jedno, że Bóg za wszystko, co robimy, musimy przed Nim zdać sprawę. I ten pastor, czy ktokolwiek, który wymusił swój autorytet nad tobą, on zda sprawę przed Bogiem. Zostawmy Bogu sąd. Nie do nas należy. Moją kwestią jest, aby wybaczyć w każdym obszarze, gdzie zostałem zraniony, gdzie poczułem się urażony, gdzie byłem rozgoryczony. Jest moim zadaniem, aby Bóg mi wybaczył. Bo jeśli my nie wybaczymy, jeśli ja nie wybaczę, automatycznie moje są grzechy również zatrzymane. A ja nie muszę liczyć. Ja wiem, że każdego dnia grzeszę. To jeśli ja dzisiaj nie wybaczę, to od dzisiaj mi się zbierają grzechy, które Bóg mi nie wybaczy. I to jest kiepski interes. Wybacz, mimo że ciężko. Ale to jest decyzja. To nie jest coś, że po prostu tylko walniesz to językiem i powiesz wybaczam, a serce... Nie. Ty masz zdecydować. Twoje myśli muszą być poddane pod Twojego ducha i obojętnie jak boli, wybaczam jemu, wybaczam jej. I wtedy możesz czekać na to, jak Bóg przychodzi z balsamem i leczy twoje serce.
jak wielki wpływ, olbrzymi wpływ może mieć to, kiedy decydujesz się, jak jesteś zraniona, rozgoryczona. Czy po prostu masz chęć zemsty. I podejmij decyzję wtedy. Nie radzę. Nie radzę. Ale możesz powiedzieć tak, że no cóż, jak się zmieni moje życie, to wtedy zmienię swój sposób myślenia. Ale to nie tędy droga. Najpierw musi być zmienione myślenie. Jak mówiłem na przykładach Izraelitów. Co z tego, że okoliczności się zmieniły ich życia, jak myślenie zostało to samo? Co z tego? Musimy wyjść od naszego myślenia. Ono musi być zmienione. Gdybyśmy jeszcze raz rzucili na rzutnik list do Rzymian 12:1-2. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Pierwszą rzeczą jest nasz umysł. Nasz umysł musi przejść proces uświęcenia, uzdrowienia, odnowienia. Przez przemianę, a przemiana przez Boże Słowo. Innej drogi do przemiany umysłu nie ma. Przez Boże Słowo jesteś w stanie przemienić swój umysł, tą sterownię całą. Ponieważ Boże Słowo ma moc, aby twój umysł i twoje myśli były odmienione, uzdrowione, odnowione. I jak wielu z was, czy również ze mną, myślało nad tym, że gdybym tego i tego nie zrobił, gdybym to i to nie powiedział, to byłoby inaczej. Gdybym nie zareagował w ten i w ten sposób. Jak wielu z nas żałowało takich sytuacji. Ja osobiście miałem ich wiele w swoim życiu. Może byłem za wybuchowy. Może byłem za nerwowy, za wnikliwy. Obojętnie co. Ale wierzyłem, że mogłem w tamtym czasie zareagować inaczej. A jednak zareagowałem źle. Żałuję tego. Żałuję. Mamy broń uniwersalną. Tą bronią jedynie możemy walczyć. Ale nie z ludźmi. Nie z ludźmi walczymy. Zobaczcie, ja tu nie wymieniam żadnych ludzi, żadnych osób. Zauważcie, że walkę, którą toczymy, to jest w nas. To, co w nas jest, to, co w nas jest, to dziadostwo w nas. Z tym musimy walczyć. Z naszą ignorancją, lenistwem, pychą. Cokolwiek to jest. Nazwijmy swoimi rzeczami, swoimi słowami. To, co oddziela nas od Boga. Z tym walczymy. Bożym Słowem. Przeciwstawiamy się Bożym Słowem. Tym rzeczom, które w naszym życiu robią złą robotę. Mamy uniwersalną broń. Możemy się bronić ją? Absolutnie tak. Jezus bronił się Bożym Słowem, kiedy szatan atakował go. Bożym Słowem się bronił. Nie miał nic innego. Masz również doskonałego doradcę. Duch Święty. On jest tak niesamowity. Bardzo mało miejsca mu się daje w naszej przestrzeni. Mimo, że on jest obecny wszędzie. Ale kiedy zwrócimy się do Niego, ja wierzę, że On ci doradzi najlepiej, bo jest cudownym doradcą. Jest twoim pomocnikiem, adwokatem twoim. On odpowiednie słowa ci włoży w usta, żebyś powiedział to, co masz powiedzieć. Jeśli spolegasz na Duchu Bożym, jeśli naprawdę zakumplowałeś się z Duchem Bożym, zaprzyjaźniłeś się, to On jest koło ciebie i On jest w tobie. I w końcu twoje zwycięstwo masz zapewnione w czym? W krwi baranka i w swoim świadectwie. Świadectwo twojego nawrócenia, świadectwo twojej zmiany, świadectwo tego, jak Bóg działa w twoim życiu. To jest to, co zwycięża świat, czego diabeł się boi. Druga Koryntian 10, 4 do 6. Gdyż oręż nasz, czyli nasza broń, którym walczymy, nie jest cielesny. To nie są twoje możliwości, twoje finanse. To nie są twój spryt, czy twoje stanowisko. Ty nie walczysz, bo nie jesteś w stanie walczyć przeciwko duchowym ciemnościom. Ty nie zwyciężysz tak. To nie jest broń, którą ty możesz używać do tej walki. To nie jest to, że komuś zemścisz się i komuś powie, że mu w pięty pójdzie, se użyłam, to chyba zwyciężyłam. Nie, to nie jest ta broń. Ta broń, mówi Paweł do Koryntian, ma moc burzenia warowni. Czyli tego wszystkiego, co jest dziadostwem w nas. To, co Bogu nie oddaje chwały. To, co niszczy naszą relację z Jezusem. Ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim, tą bronią, czyli Bożym Słowem, unicestwiamy złe zamysły. Zamysł to jest myśl, która przychodzi do ciebie lub chce wylądować w twojej sterowni i chce mieć wpływ na twoje słowa, na twoje czyny i cokolwiek innego będzie potem. I tą bronią jesteś gotowy powiedzieć stop, dość. Odrzucasz się, bo tak mamy robić. Wszelka pycha, która podnosi się przeciw poznaniu Boga. Pycha w nas może być bardzo subtelna. Nasza religijność przykładowa. To, że my bardziej chcemy opierać się na literze niż na duchu. To już jest pycha. To już jest niewłaściwe. Wszelka pycha, która się podnosi przeciw poznaniu Boga. I myśl, która jest przez nas zmuszona do poddania się w Jego posłuszeństwie. Wszelką myśl. Wszystkie myśli. To, co zrobiłeś teraz, to, co ci przyjdzie później, Każda myśl musi poddać się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ja i ty mamy być gotowi, aby karcić wszelkie nieposłuszeństwo. Do tej pory, aż dojrzejemy, aż nasza dojrzałość będzie, że się z Bogiem zgodzimy we wszystkim. W każdym jocie zgodzimy się z Bogiem. Ponieważ tylko On ma rację. Tylko On wie. On najlepiej wie. I tylko On ma moc. Nikt inny. Tylko On. Jak walczyli ludzie Boże z tym? 1 Samuela 17, 45, 47. Taki żywy przykład wam pokażę. To było spotkanie, starcie Dawida z Goliatem. Z czym przyszedł Goliat? Tarcza, miecz, dzida, włócznia. On był gotowy do walki. I on chciał walczyć z Dawidem. A co miał Dawid? Prącze i kamień. Ale czy było to najważniejsze? Nie. I wtedy Dawid odpowiedział Goliatowi, Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana Zastępów, Boga z szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Zauważcie, na jego ustach było słowo, że ja wyszedłem w imieniu Pana do ciebie. I w imieniu Pana będę walczył przeciwko tobie. Widzicie, jaką bronią? To nie praca. To nie kamień Dawida, ani praca Dawida zabiła Goliata. Ale obecność Pana spowodowała, że ten kamień trafił go tak w czoło, że Goliat musiał upaść i nie miał szans. Dawid nie miał swojego miecza nawet, ponieważ, jak mówi dalej Słowo Boże, wydobył miecz z Goliata pochwy i odciął jego mieczem jego głowę. Bo to już jest hańba podwójna. Bo własnym mieczem została ci głowa odcięta. Tak się walczy. I tak się zwycięża. Hebrajczyków na koniec. 4:12. Tak, tu już jest koniec. Bo Słowo Boże, bo Słowo Boże jest żywe. To nie jest martwa litera, ale jest duchem ożywiającym. I jest skuteczne. Jest tak ostre, że przenika. Jest ostrzejsza niż wszelki miecz obosieczny. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha. Tak mocne, tak ostre, że przenika rzeczy metafizyczne. Oddziela jeszcze, nie tylko przenika, oddziela coś, co jest niefizyczną. Duch i dusza są rzeczą niefizyczną. Nie ma to materii. A Boże Słowo to przenika. Tak ostre, tak precyzyjne jest. Rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. I to bardzo ważne. Zdolne osądzić zamiary i myśli mojego i twojego serca. Dlatego jest bronią moją i twoją. Ponieważ kiedy żyjesz Bożym Słowem i twoje Słowo, i Boże Słowo mieszka w tobie, to co się dzieje? Dzieje się to, że wszystkie myśli przechodzą przez ten filtr. Osądza. Boże Słowo osądzi. I przepuści to, co przepuści. A to, czego nie przepuści, odrzuci precz. Tak ważne jest, abyśmy umieli Bożym Słowem walczyć. Tak jak Pan Jezus na pustyni. I mówi dalej autor tego listu, że nic przed Bożym Słowem się nie może ukryć. Nie tylko stworzenie jakieś, ale przed Bożym Słowem nie ukryje się Twoja myśl. Obojętnie jak ona głęboko jest w Twoim sercu, na dnie Twojej duszy. Bóg ma tam wejrzenie. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Dzisiaj mamy, naprawdę, mamy możliwość z tej lekcji wziąć i wyciągnąć dobre wnioski. Dzisiaj możemy naprawdę mocno stanąć na tym Słowie. Bo ten, który stoi na tym Słowie, mówi Boże Słowo, że się nie zawiedzie. Jeśli na tej opoce zbudujesz swoje życie, żadna burza nie jest w stanie go rozbić, zniszczyć. Bo to Słowo jest sprawdzone. I to Słowo dał Tobie Bóg i mnie, abyś z Niego korzystał, abyś w nim chodził, poruszał się i walczył. I niech Bóg da nam siły. Da nam siłę, by nasz umysł był uzdrowiony przez Jego Słowo. To nie jest istotne, czy ty znasz całą Biblię na pamięć. Ja bym powiedział, że to może pogorszyć twoją sprawę. Istotniejsze jest to, że weźmiesz fragment, weźmiesz werset jeden, weźmiesz nawet jedno słowo z tego wersetu. I jeśli to ożyje w tobie, to ja ci powiem, więcej nie potrzebujesz. Więcej nie potrzebujesz. Bo to jest Boże Słowo. I ono ma moc. Amen.